Proszę, otwórzmy pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, rozdział trzeci. Będę czytał od 10 do 17 wersetu. Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, rozdział trzeci, wersety od 10 do 17. Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie ostoi się, ten zapłatę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie tak jednak jak przez ogień. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Drodzy, tak bardzo znany fragment Pisma Świętego, wielokrotnie czytany z tego miejsca i wielokrotnie omawiany w formie kazania, Bóg włożył w moje serce, abym się nim podzielił także tej niedzieli. Jak powiedziałem, wiele tutaj rzeczy będzie dla nas znanych, ale jeszcze raz chcę do nich sięgnąć. Po pierwsze, dobrze o tym wiemy, że budowla znosi się od fundamentu. Myślę, że to jest sprawa oczywista, że zanim powstanie budowla, najpierw musi pojawić się fundament. Jest to pierwsza rzecz, jaką pierwsza część tej budowli, która ma być zniesiona, fundament. Jak wiemy, fundament decyduje o całej budowli. Czyli fundament wytycza, daje możliwość albo zbudowania czegoś solidnego i dużego, albo od razu warunkuje to, że ta budowla nie może być zbyt wielka, tylko może być taka dostosowana do danego fundamentu. Więc wiemy, że fundament to jest sprawa fundamentalna, jeśli chodzi o budowlę. Fundament jest sprawą fundamentalną w kwestii budowy. I to dobrze wszyscy o tym wiemy. On daje możliwość. Oczywiście fundament nie gwarantuje, że budowla już będzie później właściwa, bo na nawet najlepszym fundamencie można zbudować kurną chatę. On nie gwarantuje w 100%, że to, co wzniesiemy, będzie od razu tą najlepszą budowlą, ale daje taką możliwość. A jeśli fundament jest zły, to od razu wiadomo, że już na tym nic się nie da wznieść. Więc rozumiemy. On jest taką pierwszą rzeczą, która wytycza, co można na tym zbudować. Fundament w naszym duchowym życiu. Jaki masz fundament w swoim duchowym życiu? Można tak powiedzieć, takie pytanie oczywiste, ale myślę, że ono takie oczywiste nie jest. Jaki masz fundament w swoim osobistym chrześcijańskim życiu? Pan Jezus powiedział, apostoł Paweł powiedział, że jedyny fundament, innego założyć nie można, ten właściwy fundament to jest Jezus Chrystus. To jest właściwy fundament, który powinien być. Jest nim Jezus Chrystus. Więc powstaje pytanie, jak ten fundament właściwy w naszym życiu założyć? To jest takie oczywiste, że wiemy to, że tym właściwym fundamentem jest Jezus Chrystus. Powstaje pytanie, jak ten właściwy fundament w takim razie założyć? I pozwólcie, że tutaj przejdziemy do fragmentu, zresztą sami się zorientujecie, co się wokół tego fragmentu Pisma dzieje, ale wierzę, że on bezpośrednio koreluje z tym, co apostoł Paweł napisał w liście do Koryntian. To o tym, co przed chwileczką przeczytałem. Jest to Ewangelia Mateusza, rozdział 16, wersety od 13 do 18. A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich, mówiąc, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. A oni rzekli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. On im mówi, a wy za kogo mnie uważacie? A odpowiadając Szymon Piotr rzekł, ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. A Jezus odpowiadając rzekł mu, błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. Wiecie, dopiero kiedy tym razem przygotowywałem to kazanie, rozmyślałem na temat fundamentu, przyszło do mnie taka refleksja, takie zrozumienie, dlaczego wokół tego tekstu Pisma Świętego toczy się tak wiele dyskusji. Dlaczego ten tekst Pisma Świętego jest takim tekstem, nazwijmy to, spornym w kręgach chrześcijańskich. I dopiero w tym momencie przyszło do mnie oświecenie, że dlatego ten tekst jest taki sporny, bo chodzi o sprawę fundamentalną. Bo chodzi o sprawę fundamentalną, bo komuś bardzo mocno zależy, aby fundament od początku był zły, był niewłaściwy. Chodzi o sprawę najistotniejszą, sprawę fundamentalną, sprawę, bez której nie ma mowy o dalszym budowaniu czy wznoszeniu czegoś, co miałoby wielką wartość przed Bogiem. Jeśli fundament będzie niewłaściwy, to cała budowla tak naprawdę nie będzie miała już większego znaczenia i większej wartości przed Bogiem. Dlatego ten tekst jest tak często poddawany różnego rodzaju komentarzom, interpretacjom. Zobaczmy. Pan Jezus pyta się, za kogo ludzie mnie uważają. Więc ludzie Jezusa uważają za ważnego, wielkiego człowieka. Dzisiaj też, jakbyśmy zapytali ludzi, za kogo uważają Chrystusa, to być może wielu z nich przyznałoby się, że to był wspaniały, wielki człowiek, wielki nauczyciel. Pan Jezus dalej pyta się uczniów, pyta się tutaj uczniów, a za kogo wy mnie uważacie? I to są te pytania, przez które dochodzimy do spraw fundamentalnych. To są sprawy właśnie fundamentalne, dotyczące podstaw całej naszej duchowej budowli w życiu. Za kogo mnie uważacie? I tutaj Piotr wyznaje, robi to, odpowiadając Szymon Piotr, że ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Jezus odpowiadając, rzekł mu, błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. I teraz, idąc dalej, możemy zastanawiać się, a więc kto jest Petros, a kto jest Petra? Kto jest skałą, a kto jest kawałkiem skały? Kto jest fundamentem, a kto fundamentem nie jest? Wiecie? I dalej ta wypowiedź Jezusa mogła spowodować to, spowodowała, że są ludzie, którzy obrali sobie za skałę Piotra. Obrali sobie za fundament Piotra. A ja, żeby nie przeciągać, chcę powiedzieć, że ja wolę budować na tym, co Piotr otrzymał w objawieniu. Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Nie ciało i krew ci to objawiły, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Apostoł Paweł powiedział, innego fundamentu założyć nie można, a tym fundamentem jest Jezus Chrystus. Sercem się wierzy ku usprawiedliwieniu, a ustami się wyznaje ku zbawieniu. Co wyznajesz swoimi ustami? Czy wyznajesz swoimi ustami, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym? Czy masz to objawienie w swoim sercu? Od tego się wszystko zaczyna w duchowym życiu człowieka. Od tego zaczyna się dopiero dalszy etap w naszym duchowym życiu. Jeśli tego nie doświadczysz, nie przeżyjesz, to też na pewno niczego nie wybudujesz, co będzie miało wartość i sens przed Bogiem. Najpierw jest potrzebne to, co przeżył Piotr, i wierzę w to bardzo głęboko, że to może być udziałem każdego człowieka, który otworzy swoje serce przed Panem. To może być udziałem każdego, kto otworzy swoje serce przed Duchem Świętym, aby otrzymał to dogłębne zrozumienie, kim jest Chrystus. Teraz mogę lepiej rozumieć apostoła Pawła, który gdy przyszedł do Koryntian, powiedział i zapisał to w swoim liście, w drugim rozdziale, mówi tak: również i ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże, albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Oto głoszenie, które ma doprowadzić do założenia właściwego fundamentu w życiu ludzi, którzy tego słuchają. To jest głoszenie Jezusa Chrystusa, który jest ukrzyżowany. Zadam sobie pytanie, dlaczego ukrzyżowanego? Dlaczego nie powiedział Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego? Tylko powiedział Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Dlaczego właśnie mowa o krzyżu powoduje założenie właściwego fundamentu? Bo mowa o krzyżu prowadzi człowieka do prawdziwego nawrócenia. Bo mowa o krzyżu, o śmierci, o przelanej krwi prowadzi człowieka do prawdziwego, autentycznego i głębokiego nawrócenia. Bo przez to zwiastowanie, przez to objawienie, że Boży Syn umarł za mnie, ja mogę przyjść do Boga z pokorą i prosić Go o przebaczenie grzechów i narodzić się na nowo z Ducha Bożego i mieć to objawienie. Drodzy, dziś jest ogromna potrzeba głoszenia o Jezusie Chrystusie, który został ukrzyżowany za nasze grzechy. Po to, żeby dać możliwość tym, którzy słuchają, aby mogli założyć w swoim życiu właściwy fundament przez objawienie, kim jest Boży Syn, kim jest Chrystus. Aby to później wiedzieli. Bo w każdym innym przypadku, jeśli to nie nastąpi, już niczego wartościowego nie da się wybudować. Nawet człowiek może być w zborze, nawet chodzić na nabożeństwa, nawet może z nami razem śpiewać pieśni, słuchać kazań, ale bez tego fundamentu jego życie duchowe nie będzie się rozwijać, nie będzie wzrastać, nie będzie nic wartościowego przed Bogiem wznoszone. Dlatego to jest tak bardzo ważne. Zapytaj samego siebie. Ja nie chcę tutaj jak gdyby robić teraz selekcji podziału. Samego siebie zapytaj. Czy w twoim życiu duchowym został założony już ten właściwy fundament? Jezus Chrystus. Czy masz objawienie, kim On jest? Czy to przeżyłeś, doświadczyłeś tego? Czy możesz powiedzieć, jak małe dziecko, może tak wiele jeszcze z Biblii nie rozumie, ale wiem, kim jest Chrystus. Znam Go osobiście. Bo Go przeżyłem, bo Go doświadczyłem. I masz dopiero wtedy to, o czym mówi apostoł Paweł. I tutaj widzimy mądrość tego apostoła. Że on, wkraczając tam, gdzie są niezbawieni ludzie, głosił Chrystusa ukrzyżowanego po to, aby dać im możliwość założenia w ich życiu właściwego fundamentu. A dopiero później dalej na tym można budować. A więc to jest pierwsza kwestia. Dlaczego toczy się tyle spor wokół fundamentu? Bo to jest sprawa fundamentalna. Bo to jest sprawa fundamentalna. To jest sprawa, która decyduje o wszystkim później w twoim życiu. O dalszym kierunku w twoim życiu. Idziemy dalej. Dalej apostoł Paweł mówi w tym fragmencie, że na tym fundamencie można wznosić budowę ze złota. Tu mamy sześć elementów wymienionych, materiałów budowlanych. Sześć elementów, w których możemy budować. Złoto, srebro, drogie kamienie, drzewo, siano, słoma. Gdybym was zapytał, też samego siebie zapytał, z czego już później dalej buduję na tym właśnie fundamencie. Przyznacie się? Kto się przyzna na przykład, że jest głupim panną? Nie, nie sądzę, żeby się ktoś przyznał. Nie wypada przynajmniej się przyznawać. Każdy ma nadzieję, że nie. Mradanże mi odpowiada. Każdy ma nadzieję, że nie. Każdy z nas ma nadzieję, że jeśli o mnie chodzi, to na pewno od trzeciego punktu w dół to już nie wchodzi w grę. Każdy ma taką nadzieję, wiecie. Jestem o tym przekonany, że tak jak siedzimy w tej sali i kiedy rozczytamy ten fragment Pisma Świętego, to każdy w naszym życiu ma taką w sobie nadzieję, że jego budowla to jest albo ze srebra, albo ze złota, albo co najmniej z drogich kamieni, a drzewo, siano, słoma to raczej nie, no przecież jesteśmy mądrzy i rozsądni. No po co sobie zadawać tyle trudu, wznosić budowlę, która ma jest takiej wartości. Ostatnio miałem okazję być w takiej pewnej wiosce. Już takich wiosek jest niewiele w Polsce. Tam życie zatrzymało się wiele dziesiątek lat temu. I wiecie, miałem okazję zobaczyć, w jakich warunkach mieszkają ludzie. I dla mnie, dla kogoś, kto był z zewnątrz, no dla mnie to było po prostu niewiarygodne, że jeszcze dzisiaj można tak żyć. Że dzisiaj tak się żyje. A dla ludzi, którzy tam mieszkali, tam żyli, im się wydawało, że to są takie ich normalne warunki, że oni po prostu tak od pokoleń żyją i nawet nie są gotowi, żeby coś zmienić. Tam naprawdę zmiany trzeba na siłę wprowadzać. Trzeba ich przekonywać 10 razy, żeby coś w tym swoim mieszkalnictwie zmienili. Oni po prostu przywykli. Przywykli do tego stylu życia. Wiecie, mówię to po to, żebyśmy też zobaczyli, że nie zawsze jest tak, że my mamy taką trzeźwą ocenę. Nie zawsze jest tak, że my mamy taką jaskrawą, przenikliwe wejrzenie w to, jak wygląda nasze duchowe życie. Nie zawsze mamy w to wejrzenie. Nam się może wydawać, czy my myślimy, że głupie panny wiedziały, że są głupie? No gdyby wiedziały, to by coś z tym najprawdopodobniej. One nie wiedziały tego. One tego po prostu nie wiedziały. To się objawiło, to się okazało dopiero wtedy, kiedy pojawił się oblubieniec. Więc drodzy, czy jest jakaś możliwość, żebyśmy stwierdzili, co budujemy? Czy jest jakaś możliwość? Żebyśmy wiedzieli, przynajmniej mieli chociaż trochę takiego obiektywnego wejrzenia w to, jaka jest nasza budowla. I drodzy, przeczytajmy werset 13. Werset 13 nam mówi tak, że jaka jest budowla, to wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. A więc tutaj jest mowa o czynniku zewnętrznym, który wypróbuje nasze dzieło. Czynnik zewnętrzny wypróbuje nasze dzieło. I przeważnie, kiedy czytamy ten fragment Pisma Świętego, to odnosimy go do dnia sądnego, czyli do tego dnia, kiedy staniemy przed Panem, i kiedy nasze duchowe życie, nasze chrześcijaństwo zostanie poddane, nazwijmy to, próbie ognia. Odnosimy to do tego czasu. I myślę, że tak jest, że ten fragment na to wskazuje, mówi nam o tym. Ale chcę wam powiedzieć, że po drodze jeszcze jest wiele prób ognia, które mogą dać nam diagnozę, jakie jest nasze dzieło. Zanim staniemy przed Panem, zanim przyjdzie ten dzień, o którym tutaj mówi apostoł Paweł, pojawiają się takie w naszym życiu wydarzenia, które których między innymi celem jest pokazanie nam, jaka jest nasza budowla naszego życia, duchowa budowla naszego życia. Próba ognia. Otwórzmy pierwszy list Piotra, rozdział 4, wersety 12 do 13. Najmilsi, nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotykało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu, ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się, abyście i podczas objawienia chwały Jego radowali się i weselili. Najmilsi, nie dziwmy się, jakby nas coś niezwykłego spotykało, gdy nas pali ogień, który służy doświadczeniu naszemu. Pali nas ogień, jesteśmy wrzuceni, nasze życie duchowe jest wrzucone do ognia. I ten ogień ma nas doświadczyć. Ten ogień ma pokazać, między innymi, jego celem jest, aby nam pokazać i zwrócić nam uwagę na to, jaka jest jakość naszego duchowego życia, jaka jest jakość budowli duchowej, którą wznosimy. Werset 17. Paweł mówił o dniu sądu. Nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego, a jeśli zaczyna się od nas, to jakiż koniec czeka tych, którzy nie wierzą Ewangelii Bożej. I tutaj nie jest mowa o sądzie ostatecznym. To jest w kontekście tego, co przeczytałem wcześniej. Ogniu doświadczenia, cierpienia, w który jesteśmy wrzuceni. Jest to dzień sądu dla nas, czyli dzień, w którym my możemy zobaczyć poprzez próbę ognia i cierpienia, jaka jest wartość, jakość naszego duchowego życia. Jak powiedziałem wcześniej, jest to bardzo trudne do stwierdzenia w taki tylko sposób teoretyczny. Musi się pojawić jakiś czynnik zewnętrzny. Czynnik, tu jest powiedziane, bardzo przykry, bo ogień palący jest czynnikiem bardzo przykrym. Ale próbę przechodzi się w ogniu. Doświadczenie budowli przechodzi się w ogniu. Pan Jezus powiedział, że to, co budujemy, zostanie wrzucone do ognia. I tam się objawi, jak jest dzieło. A zanim to nastąpi, tutaj, na ziemi, po drodze, jesteśmy czasami wrzuceni do ogniska. Na chwilę jesteśmy wrzuceni też do ognia, abyśmy mieli możliwość wejrzenia, zobaczenia, co wznosimy, co budujemy, jakie to jest, jaką to ma wartość. I chcę wam bardzo szczerze coś powiedzieć. To, co jest moim spostrzeżeniem, tym, co obserwuję ostatnio w życiu ludzi wierzących, że my właśnie coś takiego przeżywamy. Po części może być tak, że ktoś może mieć jakiś żal do Boga, że przechodzi cały szereg doświadczeń, że jest wrzucony do tego ognia. W jego duchowym życiu mogą pojawiać się bardzo różne postawy w związku z tym, co przechodzi. Ale chciałbym, żebyś spojrzał na to wszystko w sposób pozytywny. Abyś spojrzał na to, jaką pewną możliwość i szansę, którą Bóg nam daje. Że pozwala nam jeszcze teraz wejrzeć w to, co my budujemy. Bo później, gdy staniemy już przed Nim, to takiej możliwości nie będzie. Jeszcze dzisiaj, póki trwa to, co Biblia mówi dzisiaj, to ja mogę skorygować moje życie. Póki trwa to, co jest dzisiaj, mogę zmienić i zacząć nieco inaczej budować moje chrześcijaństwo. Jest taka możliwość. Więc po części to, co przeżywamy, staje się dla nas źródłem wiedzy o nas samych, o naszej wartości przed Bogiem, duchowej, jak my żyjemy. A jak zauważamy sami, w takich sytuacjach bardzo różne rzeczy dzieją się z ludźmi i bardzo różne rzeczy dzieją się z naszą wiarą i bardzo różne dzieją się nasze rzeczy, dziwne rzeczy w relacji z Bogiem. Ale jest to czas na wyciągnięcie wniosków, mimo tego, że przypieka i to bardzo, że boli i to bardzo, że cierpisz i to bardzo. Jest czas na jeszcze zreflektowanie siebie i dokonanie jakichś korek, jakichś zmian. Więc wartość naszego dzieła, jakość naszego dzieła, jakość naszego duchowego życia jest wrzucana w ogień, a wtedy my możemy w tym ogniu zobaczyć, w którym miejscu stoimy, gdzie jesteśmy. Porozmawiajmy teraz o budulcach. Wróćmy do listu do Koryntian. Złoto, srebro, drogie kamienie. Można zadać pytanie, czy to jest tylko symbolika, żeby nam określić, że jedne rzeczy są wartościowe i trwałe, a drugie rzeczy są słabe i ulegną zniszczeniu. Że jedno budowanie jest budowaniem czegoś, co może być trwałe jak piramida, a drugie to jest znoszenie, nie wiem, jakiejś chatki, która nie przetrwa tam ileś nawet lat. Ale jest taka zasada przy interpretacji Pisma Świętego, że Pismo interpretuje się Pismem. Czyli Pismo wyjaśnia się Pismem. Pismo samo siebie, inaczej mówiąc, wyjaśnia. Czyli pod tymi konkretnymi rzeczami mogą być ukryte, czy są ukryte pewne wartości, które sięgając do innych fragmentów Pisma Świętego możemy odkrywać i zastanowić się, zobaczyć w swoim życiu, czy moja budowla, którą wznoszę, jest budowlą ze złota, ze srebra i z drogich kamieni. Co to jest takiego? I znów wracając do listu Piotra, pierwsza rzecz, złoto. Złoto. I w pierwszym Piotra, w pierwszym rozdziale, wersety 6 i 7, apostoł Piotr pisze tak: weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Tu wiara jest porównana do złota w ogniu wypróbowanego. A w Księdze Objawienia, kiedy Pan Jezus mówił do zboru w Laodycei, zwrócił się do nich z takim wezwaniem, z takim zawołaniem. To jest 3:18. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego. Abyś u mnie nabył złota w ogniu wypróbowanego. Wiara jest porównana do złota i Pan Jezus wzywa, abyś tego nabył. I tym, co jest złotem w naszym duchowym życiu, to jest wiara, która jest w ogniu wypróbowana. Ona jest cenniejsza nawet niż złoto. Wiara, która przeszła próbę ognia, doświadczenie, i to jest jeden z największych depozytów, jakie my mamy. W dniach, w które przyjdzie nam przeżyć, nie pomogą nam pełne konta finansowe. Nie pomogą nam inne rzeczy, o które będziemy zabiegać, żeby je mieć. To, co się okaże najcenniejszym depozytem w życiu ludzi wierzących, to będzie wiara w ogniu wypróbowana. Ona będzie na wagę złota. Ona będzie najcenniejsza. Pod warunkiem, że będziesz ją miał. Pod warunkiem, że ona będzie twoim skarbem i twoim depozytem. Bo ona naprawdę jest skarbem i depozytem. Jeśli ona jest w nas. A list do Hebrajczyków, rozdział 11, werset 1 mówi nam, że wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Moje pytanie jest takie: czego dziś jestem pewien? Bo wiara jest pewnością czego się spodziewam. Jest głębokim wewnętrznym przeświadczeniem o tym, czego nie widzę. Czego dziś jestem pewien. Paweł, czego ty dziś jesteś pewien? Zapytaj siebie, zapytaj samego siebie, czego dziś jesteś pewien, a czego nie jesteś pewien. A wobec czego masz mnóstwo wątpliwości. Co jest dzisiaj sferą twoich wątpliwości, a co jest sferą dzisiaj twojej pewności? Czego jesteś pewien? Jestem pewien, że we mnie żyje Chrystus. Czy jesteś tego pewien? Jestem pewien, że gdy mam Chrystusa, mam życie wieczne. Czy jesteś tego pewien? Jestem tego pewien, że jestem na ziemi pielgrzymem i przechodźcą, wędrowcą. Czy jesteś tego pewien? Zapytaj siebie, czy jesteś tego pewien, że jesteś pielgrzymem tutaj na ziemi? A może już nie? Zapytaj siebie, czy jesteś tego pewien, bo jestem tego pewien, że moja ojczyzna jest w niebie. Tego jestem pewien. Czy jesteś tego pewien dziś? Że tam jest twój dom, tam jest twoja ojczyzna. Że tam idziesz. Jestem tego pewien, że tu, w tym życiu ziemskim, muszę się stawać podobny do Jezusa Chrystusa. Czy jesteś tego pewien? A może nie? Jestem tego pewien, że Bóg w tym życiu przeprowadzi mnie przez każdą wodę, przez każdy ogień i nie spłonę, jeśli będę trzymał się bez zastrzeżeń mojego Pana i mojego Zbawiciela. Jestem tego pewien. Czy jesteś tego pewien? Czego jesteś dziś pewien? Czy twoja wiara dzisiaj jest pewnością, jest w ogniu wypróbowana? Bo to jest nasz jedyny, tak naprawdę prawdziwy depozyt na przyszłe dni, na czasy, w których przyjdzie nam żyć. A może raczej nie jesteś pewien? Może raczej zastanawiasz się, czy Bóg cię kocha? Może nie jesteś pewien tego? Może nie jesteś pewien tego, że Bóg jest z tobą w twoim życiu? Może nie jesteś tego pewien? Może nie jesteś tego pewien, że podążasz za Chrystusem? To jeśli nie jesteś tego pewien, to póki trwa dzisiaj, skoryguj swoje budowanie. Skoryguj swój dom, który wznosisz. Skoryguj swoje duchowe życie. Póki trwa dzisiaj. Srebro. Srebro. Czy jest jakiś w Biblii odnośnik do srebra? Psalm 12, werset 7. Boże Słowo nam tutaj mówi, rozdział psalm 12, werset 7. Słowa Pańskie są słowami czystymi, srebrem przetopionym, odłączonym od ziemi, siedmiokroć oczyszczonym. Tutaj Boże Słowo podaje nam kolejny cenny budulec, pokazuje nam Słowo Pańskie, które jest siedmiokroć, a liczba siedem mówi o pewnej doskonałości, czyli całkowicie oczyszczone, całkowicie oddzielone od ziemi, a więc już tam nie ma żadnej domieszki, jest czystym, wartościowym kruszcem. Słowo Pańskie jest porównane tutaj do srebra. Ale to srebro musi się stawać ciałem w tobie. Nie wystarczy, że ono będzie na półce odłożone i będziesz miał Biblię w srebrnej oprawie. Ono się musi stawać srebrem w tobie. Jak powiedziałem, w tym roku może aż za dużo na ten temat żeśmy mówili. A tu już jest taki okres, wiecie, że zbliża się koniec roku, więc może czas na jakąś taką wejrzenie w siebie, refleksję. Więc zapytaj samego siebie. Zapytaj samego siebie. Jak w tym roku udało ci się realizować to, o czym może myślałeś na początku? Aby Boże Słowo mieszkało w moim sercu w obfitości. Jak ci się udało to w tym roku zrealizować? To dzięki Niemu, gdy ono będzie w moim, w Twoim sercu, nasze życie może być budowane na dobrym fundamencie w właściwy sposób. Może być budowlą silną i mocną, ale pod warunkiem, że Boże Słowo przeniknie całe Twoje życie, przeniknie Twoje myśli, przeniknie Twoje oczy, przeniknie Twoje uszy, przeniknie Twój język, stanie się ciałem w Tobie. I będziesz żył zgodnie z tym Słowem. Będziesz według Niego postępował. Ono staje się srebrem w nas, trwałą budowlą. I jeszcze tylko jedna myśl o drogich kamieniach. A drogie kamienie? Skąd wziąć drogie kamienie? Co to są drogie kamienie, cenne kamienie? Pozwólcie, że jeszcze jeden obraz mam do Starego Testamentu przytoczę. To jest druga księga Mojżeszowa, rozdział 28. Wersety od 15 do 19. To jest strój arcykapłana. Od 15 wersetu czytamy. Zrobisz też napierśnik wyroczny. Wykonasz go artystycznie tak samo jak efod. Zrobisz go ze złota, z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu i ze skręconego bisioru. Będzie czworograniasty, złożony we dwoje na pięć długi i na pięć szeroki. Osadzisz na nim zestaw z drogich kamieni w czterech rzędach. Pierwszy rząd to rubin, topaz, szmaragd. Drugi rząd to karbunkuł, szafir i beryl. Trzeci rząd to opal, agat i ametyst. Czwarty rząd to chryzolit, onyks i jaspis. Osadzone będą w oprawach ze złota. A kamieni tych będzie według imion synów izraelskich 12 według ich imion. Na każdym będzie wyryte jak na pieczęci imię jednego z 12 plemion. I werset 29. A Aaron będzie nosił imiona synów izraelskich na napierśniku wyrocznym na swoim sercu, gdy będzie wchodził do miejsca świętego ku stałej pamięci przed Panem. Był taki drobny element stroju kapłańskiego. Napierśnik, który składał się z 12 drogich kamieni, oprawiony w złotą oprawę. Na każdym kamieniu było wyryte imię jednego z synów izraelskich, a więc 12 pokoleń, 12 imion. A Aaron nosił, czyli najwyższy kapłan nosił te imiona tutaj na swojej piersi. Jest powiedziane, Aaron będzie nosił imiona synów izraelskich na pierśniku wyrocznym, na swoim sercu, gdy będzie wchodził do miejsca świętego ku stałej pamięci przed Panem. Te drogie kamienie, które tutaj są symbolem, one symbolizują to, co Aaron jako kapłan miał nosić. Miał nosić synów Izraela na swoim sercu. Dla mnie jest to symbol i znak miłości. Nosić synów Izraela na swoim sercu. Wyrytych na drogich kamieniach. Przenosząc to na zrozumienie naszych czasów nowotestamentowe, tymi drogimi kamieniami wartościowymi przed Bogiem jest miłość Boża w naszym sercu. Co nosisz w naszym sercu, w swoim sercu? Miłość. I że, wiecie, to jest, miłość to jest takie pojemne słowo, więc nie chciałbym jakoś, spróbuję je ubrać w konkret, w jeden konkret chociaż dzisiaj. Aaron miał nosić te imiona na swoim sercu, gdy wchodził do świątyni, miał je nosić przed Panem w miejscu najświętszym. I ten znak noszenia jest dla mnie bardzo ważny. Nosić I znów nowotestamentowe zrozumienie, że brzemiona jedni drugich będziemy nosić. Że będziemy mieli miłość Bożą, która jest miłością praktyczną. Jedna z rzeczy, która była ważna w tym roku, który się powoli zbliża do końca dla mnie, to było odkrycie, czym jest modlitwa wstawiennicza. Bo to dla mnie wielkie odkrycie po iluś tam latach mojego chrześcijaństwa. Jaką ma wartość? Czym jest przed Panem? Jak Bóg to widzi? Jak Bóg patrzy i szuka tego w sercu swojego Kościoła, w sercach swoich dzieci, aby potrafiły nosić brzemiona jedni drugich? Aby tą miłość, o której mówimy, agapę, byli w stanie przekuć na coś bardzo konkretnego, coś bardzo praktycznego. A czymś bardzo praktycznym i konkretnym to jest noszenie spraw jedni drugich, chociażby w modlitwie. I wtedy stajemy się podobni do naszego arcykapłana, o którym jest powiedziane, że on żyje na wieki, aby się nieustannie wstawiać za nami. Stajemy się do niego podobni. I to jest wartość przed Bogiem. To jest skarb, to są drogie kamienie. Każda z serca zniesiona miłość za brata, modlitwa za brata, za siostrę. To niesiemy przed Bogiem. Może takie jedną aluzję zrobię. Zwróciliście uwagę, od jakiegoś czasu drukujemy nasz biuletyn zborowy. I tam jest taka jedna ze stron: urodziny w tym miesiącu obchodzą. I tak zastanawiałem się, ile lat jeszcze mamy powtarzać tą stronę urodziny w tym roku, bo niedługo się na pamięć nauczymy, kto kiedy obchodzi urodziny, bo tak jest, jeszcze raz jest niewiele. Ale tak pomyślałem, że a może to powinna być inna inspiracja, aby bratu i siostrze, przynajmniej przy tej okazji, podarować swoją modlitwę. Podarować swoją modlitwę wstawienniczą. Zamiast składać życzenia, chociaż one też mogą być złożone, to nie mówię przeciwko temu, nie zrozumcie mnie źle. Ale dać to, co myślę, że ma wielką wartość przed Bogiem. Dać modlitwę tej osobie, a może to już na stałe zagości, wejdzie do naszego serca. Drogie kamienie, to jest to, co nosimy tutaj. To jest, co nosimy na naszym sercu. Na ile jesteśmy w stanie się poświęcić. Fundament, sprawa kluczowa, wybieram Jezusa Chrystusa. Budowanie na tym fundamencie, sprawa super ważna. Chciałbym wybrać złoto, srebro, drogie kamienie. Jak tak naprawdę wygląda nasze życie od strony duchowej, sprawdza ogień, w który jesteśmy od czasu do czasu, póki jeszcze trwa dzisiaj, przez Pana wrzucani. Abyśmy mogli podjąć jakieś korekty, jakieś refleksje, zmienić, by w ostatecznym ogniu nasze dzieło okazało się trwałe i przyniosło Bogu chwałę. I na końcu, na sam koniec, opowieść, nie wiem, wigilijna? Może niech będzie wigilijna. Ostatnio jedna z osób opowiadała mi o jasełkach. A jasełka to jest takie przedstawienie, wszyscy dobrze wiecie, przeważnie wystawiane przez dzieci o tematyce bożonarodzeniowej. I teraz takich jasełek jest wiele wystawianych. W przedszkolach, w szkołach, w kościołach, w zborach na nabożeństwa. I ten wierzący człowiek, brat w Chrystusie, był na takim jednym z przedstawień. Swojej żonie oczywiście dużo pomagał przy robieniu takiego przedstawienia. A więc wszystko było przygotowane jak trzeba. Wspaniała dekoracja. Aktorzy, stroje, oprawa, piosenki, tańce. Wszystko mogło cieszyć serce rodziców. Ale ten brat miał taki smutek w sercu i się z nim ze mną podzielił. Mianowicie zauważył jedną rzecz, że Józef, Maria i dzieciątko siedziało cały czas pod ścianą. Cały czas siedzieli pod ścianą. Wiecie, rola drugoplanowa, a Jezus najwyżej statysta. Najwyżej statysta. Na scenie wszystko się dzieje. Wszystko się toczy. Na scenie przewijają się różne rzeczy, pieśni, zwierzątka, ale Jezus, zepchnięty pod ścianę, statysta. Drodzy, taka jest moja refleksja bożonarodzeniowa. Kim jest dziś Jezus w twoim życiu? Jaką rolę gra? Jaką rolę pełni? Drugo, trzecioplanową, czy jest statystą, który siedzi pod ścianą twojego życia i wyciągniesz go przy okazji. Bo to decyduje o tym, jaka jest nasza budowla, naszego życia. To decyduje. To taki akcent bożonarodzeniowy. Pokazanie było na inny temat. Zapraszam was do wspólnej modlitwy. Czego dzisiaj jesteś pewien? A czego nie? Jak w tym roku ze Słowem Bożym było w twoim życiu? Czy możesz podnieść głowę, czy musisz ją spuścić ze wstydem? Szczerze, uczciwie, na ile jesteś gotowy poświęcić się w modlitwie o kogoś? Przynieś jego brzemię do Boga, stawię cię za nim. Na tyle tych cennych kamieni jest w twoim życiu.